Właściwie to dzisiejsze kazanie miało być o czymś zupełnie innym, bo w końcu rozpoczyna się Wielki Post. Ale tak się złożyło, że wczoraj jechałem na takie swoje prywatne kapłańskie dni skupienia. Jechałem samochodem, słuchałem radia, no i na tapecie w radiu oczywiście walentynki, święto zakochanych. I powiem wam, że jak wsłuchiwałem się w to, co mówili o miłości, no to dawno już nie słyszałem tylu bzdur na ten temat. I nawet żal mi się zrobiło tych słuchaczy, że czerpią wiedzę o miłości z tak zatrutego źródła. Nie ma się co później dziwić, że tak wielu ludzi ma problemy z wyrażaniem swoich uczuć. Nie ma pojęcia o tym, czym jest prawdziwa miłość, ponieważ sami nigdy nie dowiedzieli się, czym ta miłość jest, po czym ją można rozpoznać. Tak więc przyszło mi do głowy, żeby spróbować dzisiaj rzucić takie Boże światło na tę sprawę. Czym jest ta miłość? I po czym można rozpoznać, że jesteśmy w stanie świadczyć dojrzałą miłość i tę miłość przyjmować? Po pierwsze, trzeba rozprawić się z pierwszym stereotypem, że miłość to nie jest jakieś takie chwilowe poruszenie emocjonalne, uczuciowe, fizyczne, płciowe, że przede wszystkim to jest stan. To jest bardzo konkretny wybór. To jest coś, co trwa. Jest to coś, co pochodzi od samego Boga. W Piśmie Świętym jest bardzo wyraźnie napisane: Bóg jest miłością. A więc Bóg dał człowiekowi, każdemu z nas, taką cząstkę siebie, bardzo ważną, dzięki której możemy świadomie kochać. Tylko że ta cząstka to jak takie małe ziarenko zostało w nas złożone, aby później wyrastało, rozwijało się, dojrzewało, kwitło. A więc tu potrzeba czasu i bardzo konkretnego wysiłku człowieka, aby człowiek stał się zdolny do tego, aby kochać. To nie jest coś, co przychodzi tak samo z siebie. Na to potrzeba czasu. I niektórzy mylnie sądzą, że już są dojrzali w kochaniu, w umiejętności świadczenia miłości. A tymczasem tak nie jest. Po czym można rozpoznać, że ktoś już dojrzał do tego, aby kochać? Po pierwsze, taki człowiek przeważnie potrafi wyjść poza samego siebie, to znaczy bardziej zwrócić swoją uwagę, zaangażowanie w stronę innych ludzi. Potrafi rezygnować z tego, co jest dla niego ważne, na rzecz drugiego człowieka. Potrafi codziennie obumierać w swoich własnych sprawach po to, aby drugiemu człowiekowi było lepiej, by zapewnić mu to, co najlepsze, dać mu bezpieczeństwo. W Piśmie Świętym też jest takie piękne zdanie na temat miłości. Nie ma większej miłości niż gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I tu właśnie o to chodzi. Jeśli potrafisz codziennie obumierać samego siebie dla drugiego człowieka, rezygnować z tego, co jest dla ciebie na ten moment ważne, tak jesteś dojrzały do tego, by kochać. Egoiści tego nie potrafią. Egoista to człowiek zapatrzony w samego siebie. On owszem, chciałby mieć przy sobie jakiegoś drugiego człowieka, będzie twierdził, że go kocha, ale tak, żeby nic przypadkiem z samego siebie mu nie dać. Przypadkiem nic nie umniejszyć z tego, co on przy sobie ma. Ja pamiętam taką rozmowę kilka lat temu z pewnym mężczyzną, 35-latek, i pytam go, czemu nie ma żony. On mówi, bo musiałbym zrezygnować ze swojego hobby, bo nie miał miałbym tyle pieniędzy na podróże, a ja bardzo lubię podróżować. I to jest właśnie taki przykład egoizmu. Człowieka, który nic nie chce stracić z tego, co ma, na rzecz drugiego człowieka. Kolejny bardzo ważny znak tego, że jesteśmy dojrzali do miłości, to jest szacunek. Szacunek do drugiego człowieka. Szacunek, który powinien wyrażać się w słowach, w gestach, w tym, że potrafimy uznać rację drugiego człowieka, nawet jeśli nie zgadzamy się z jego poglądami, że liczymy się z jego odmiennością, z jego słabością. Myślę, że tutaj trzeba nieustannie przypominać, zwłaszcza mężczyznom, jak bardzo ważny jest szacunek. Tutaj podam bardzo konkretny przykład, bo panowie akurat mają z tym poważny problem, że często właśnie nie liczą się ze słabością kobiecej natury i na przykład potrafią krzyczeć na kobietę. A to jest błąd, poważny błąd. Krzyczeć na kobietę to tak, jakby ją uderzyć, zadawać jej ogromne cierpienie. No a panowie nieraz właśnie tutaj zachowują się jak te przysłowiowe słonie w składzie porcelany w stosunku do, przecież jak to nawet mówi przysłowie, słabszej płci. Myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby w imię tego szacunku mówić, wypowiadać słowa, które budują miłość i tę miłość potwierdzają. To jest bardzo ważne. Chyba każdy człowiek chce, aby potwierdzano, że jest akceptowany, że jest kochany. I to są prawdziwe słowa, które posiadają pozytywną moc. Moc budowania więzi między ludźmi. Moc miłości. Dzisiaj na pewno wielu ludzi potwierdzało sobie nawzajem, jak bardzo się kochają. Ale to nie tylko przez jeden dzień. przez cały rok i znowu tutaj panowie nieraz upadają, zawalają, ponieważ no, gdzieś tam w tej męskiej naturze jest, że jak powie raz i nie odwoła, to obowiązuje do śmierci. Tak? 5 lat temu ci powiedziałem, że ci kocham, nie odwołałem, po co mam ci to mówić codziennie. A tymczasem wiadomo, że kobiety pragną, aby jak najczęściej im mówić, że są piękne, że są kochane i tak być musi. Jeżeli pan tego nie robi, no to powinien się z tego spowiadać, prawda? Bo jego kobiecie jest tym bardzo źle, że nie słyszy tych słów miłości. Tak jak kwiat trzeba codziennie podlewać, żeby zakwitł, no potrzeba też codziennie mówić tej ukochanej osobie, że się ją kocha. Ale za tymi słowami muszą iść też konkretne czyny. Kolejny bardzo ważny znak dojrzałości do miłości to jest umiejętność przebaczania. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele dzisiaj rozpada się małżeństw właśnie przez to, że nie potrafią sobie przebaczyć. Że ktoś nie potrafi zapomnieć o tym złu, które się wobec niego dokonało. Tutaj akurat jest większy problem kobiet. To one noszą w sobie znacznie dłużej te różne zranienia, pamięć o tym, co je dotknęło. I nieraz to może niszczyć nawet najlepsze związki. Jeżeli 20 lat temu powiedziałeś swojej żonie, że jest głupią żabą, to na to pamiętaj i ci to wypomnij. Panowie są od tego wolni. Ale taka pamięć, noszenie uraz z pewnością szkodzi. Tak samo sytuację, i to znowu panie mają na sumieniu, kiedy ma się jakieś pretensje do drugiej osoby i się tego nie wypowiada, te tak zwane ciche dni. Panie potrafią nieraz tak właśnie przez tydzień, przez miesiąc nie mówić. Niech się domyśli, niech się domyśli. A on się nigdy nie domyśli. Drogie panie, im szybciej uznacie, że panowie się nie domyślają, tym lepiej dla was i dla waszych współmałżonków. Więc on się nie domyśli, ale jeżeli ktoś mimo wszystko coś takiego wprowadza, no świadczy to z pewnością o takiej małej dojrzałości emocjonalnej, uczuciowej, o tej niedojrzałości doświadczenia miłości. Znakiem prawdziwej miłości jest także to, że oboje w tym związku wzrastają, stają się coraz lepszymi. Jeżeli jeden ciągnie drugiego w dół, no to pytanie, czy to jest prawdziwa miłość? A nieraz to jest tak, że ktoś twierdzi, że tutaj jest miłość, ale stają się coraz gorsi, to jej nie widzą. Prawdziwa miłość czyni człowieka lepszego. Jeżeli ta druga osoba przy tobie, przez ciebie staje się gorsza, to lepiej zostaw ją, bo ją niszczysz. Tak być nie powinno. Mówimy o przebaczaniu, ale też trzeba umieć powiedzieć sobie przepraszam. Też kolejna umiejętność, bez której trudno mówić o dojrzałości, do miłości. Nieraz właśnie niektórzy potrafią być bardzo uparci. Twierdzić, nie moja wina. Niech ta druga strona najpierw przeprosi. Bez słowa przepraszam, nie sposób iść ze sobą przez kolejne lata. Prawdziwa, dojrzała miłość jest płodna. Wychodzi poza siebie. Jest ekspansywna. Dzisiaj jest wiele małżeństw, które bardzo chciałyby mieć dzieci, ale niestety z różnych przyczyn, na przykład zdrowotnych, tych dzieci mieć nie mogą. Ale nawet i wtedy myślą, no to może zaadoptujemy, przyjmiemy jakieś inne dzieci, ponieważ tak bardzo pragniemy kochać, że wychodzimy poza tą miłość do drugiego człowieka i chcemy kochać kogoś więcej. Ale też nie brakuje małżeństw, które zamykają się na dar płodności, które uciekają w różnego rodzaju preparaty antykoncepcyjne, byleby tylko nie mieć dzieci. To też jest bardzo konkretny znak tego, że tu nie dorośli jeszcze do prawdziwej miłości. Po czym możemy to poznać? Jak to można uzasadnić? Na wzór samego Pana Boga. Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Czy go potrzebował? Nie potrzebował. Bóg nie potrzebował człowieka, ale go stworzył. Stworzył go właśnie po to, żeby obdarowywać go tym, co najlepsze, aby dawać mu szczęście, miłość i tak dalej. I tak samo ci małżonkowie, między którymi jest prawdziwa miłość, ona staje się w pewnym momencie już tak potężna, że ona musi wychodzić na kolejne osoby. I stąd decyzje o potomstwie, o kolejnych dzieciach tyle, ile Pan Bóg da. Bo są w stanie dawać tej miłości jak najwięcej. Kolejny bardzo ważny znak prawdziwej miłości to jest wierność. Bycie wiernym na dobre i na złe. Czasami to już jest taki ostatni, ale najważniejszy znak, przez który wyrażasz tej drugiej osobie, że ją kochasz. Bo być może ona już nie jest taka piękna i atrakcyjna. Może ma już takie swoje wady, że nie potrafisz przejść obok tej osoby, żeby w środku coś to było nie zatrzęsło. Ale przy niej jesteś. To jest bardzo ważne i też popatrzmy, dzisiaj takim poważnym problemem społecznym to są osoby, które mieszkają bez ślubu. które uciekają od ołtarza, od tej sytuacji, w której musieliby komuś coś przysięgać, że będę z Tobą aż do śmierci, będę uczciwy, wierny i tak dalej. Proszę zobaczyć, to jest dowód na to, klasyczny dowód na to, że między tymi ludźmi nie ma prawdziwej miłości. Albo że przynajmniej jedno z nich jest niedojrzałe doświadczenie prawdziwej miłości. Bo z jednej strony chcą czerpać korzyści związane z bycia razem, nawzajem świadczą sobie to, co jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla sakramentalnych małżonków, czerpią te wszystkie przywileje, ale równocześnie nie chcą sobie powiedzieć, że jestem z Tobą na dobre i na złe, aż do śmierci. Będę Ci wierny, będę Ci uczciwy. To jest bardzo konkretny znak braku prawdziwej miłości między takimi osobami. Kolejny bardzo ważny znak dojrzałości do miłości. Proszę sobie wyobrazić tę ukochaną osobę. Piękna, atrakcyjna i tak dalej. A teraz wyobraź sobie, że nagle przytrafił się jakiś wypadek i z dnia na dzień staje się niepełnosprawny. Na wózku inwalidzkim, może taka roślinka. Czy zostaniesz przy niej? Aż do śmierci będziesz się nią opiekował, pielęgnował, już nie będzie tak atrakcyjna. Już niewiele będzie mogła ci dać od siebie samej. Czy będziesz przy niej? Jeśli tak, dojrzałeś do prawdziwej miłości. Ale pamiętam taki telefon. Zadzwonił pewien mężczyzna spod Nowego Tomyśla i mówi: niecałe 30 lat. Jestem 2 lata po ślubie. Niedawno dowiedziałem się od lekarzy, że choruję na nowotwór i proszę sobie wyobrazić, żona mnie zostawiła. 2 lata po ślubie powiedziała, że nie ma zamiaru tracić życia, najlepszych lat życia przy mężu, który umiera, nie ma zamiaru chodzić z nim po szpitalach, po lekarzach. Jej takie życie nie odpowiada i go zostawiła. I chłopak zrozpaczony, bo wydawało mu się, że to, co między nimi, to jest prawdziwa miłość. To jest tragedia. Kolejny znak prawdziwej miłości to jest pragnąć tego, co najlepsze dla ukochanego. Ale czy można pragnąć czegoś wspanialszego niż zbawienia tej osoby? A więc tak należy funkcjonować w tym związku, abyście się oboje zbawili. Jeśli jednak to wasze bycie razem w jakiś sposób zamknęło was na możliwość zbawienia, to znaczy nie możecie przyjmować komunii, nie możecie otrzymać rozgrzeszenia, zostaw to. Zostaw to, bo pragnąć dobra drugiego człowieka to pragnąć jego zbawienia. I tak należy układać sobie życie, tak układać relacje z drugim człowiekiem, aby nigdy nie wyjść z możliwości zbawienia. I w końcu też bardzo konkretny znak dojrzałości do miłości to jest modlić się za ukochanego. Bo zdajmy sobie sprawę, że my o ludzkich siłach nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkiego drugiemu człowiekowi. Czego nie wymodlisz, to później będziesz opłakiwał. Ale jeżeli potrafisz codziennie kilka razy uklęknąć przed Bogiem, modlić się za ukochanego, żeby Bóg błogosławił, chronił od niebezpieczeństwa. Jeśli potrafisz co niedzielę w tej intencji przyjść na tę najpotężniejszą modlitwę, jaką jest msza święta, to jest to znak prawdziwej miłości. No ale jeżeli nic ciebie nie motywuje do modlitwy, jeżeli nie masz na nią czasu, jeżeli ważniejsza jest praca, pieniądze, no to gdzie jest ta miłość? Nie dziw się później, że rozwala ci się małżeństwo, że jakość tego małżeństwa staje się coraz gorsza, że są tylko kłótnie, że już nie jest tak jak dawniej, bo pewnych spraw sobie nie uprosiłeś, nie wymodliłeś, a więc trzeba znaleźć na to czas. Teraz powiem coś bardzo ważnego, może trudnego, ale też bardzo ważnego. I to trzeba powiedzieć. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Mówiąc inaczej, miłość nie znosi, nie unieważnia Bożych przykazań. Bowiem są takie sytuacje, że na przykład ludzie są ze sobą w związku, na przykład cudzołożnym albo homoseksualnym i mówią, że jest między nimi miłość i dlatego to jest dobre. Po pierwsze, to nie jest miłość. Bo w Piśmie Świętym jest bardzo wyraźnie powiedziane, że związki cudzołożne i homoseksualne są grzechem. A prawdziwa miłość, która pochodzi od Pana Boga, nie może mieć ani grama grzechu, ani grama zła. A więc to nie może być prawdziwa Boża miłość. I nie można uzasadniać życia w takich związkach tym, że tam jest miłość, a więc to musi być dobre, a więc mamy do tego prawo. Dlatego nie ma prawa. Prawdziwa miłość nigdy nie znosi Bożych przykazań. Nie unieważnia Bożych przykazań, nie występuje przeciwko Bożym prawom. I o tym trzeba wiedzieć. To wszystko, co mówię, na pewno jest też trudne. Trudno jest kochać drugiego człowieka. To jest trudne zadanie. Piękny dar, ale też trudne zadanie. Zdajmy sobie z tego sprawę, jak nieraz trudno jest i przebaczać, i być przy tym drugim człowieku na dobre i na złe. Ale Pan Bóg przychodzi nam z pomocą. Dlatego też trzeba prosić o tę umiejętność kochania drugiego człowieka, modlić się o to. Proszę zobaczyć, co jest tym znakiem miłości. Serduszko? Nie, krzyż. Krzyż to jest najpiękniejszy, najwspanialszy, ponadczasowy znak miłości. I dlatego w tym Wielkim Poście wpatrujmy się często w krzyż, ale właśnie jako znak miłości. I niech takim postanowieniem wielkopostnym będzie zwrócenie uwagi na to, jak wygląda ta miłość między tobą a ukochaną osobą. Niekoniecznie musi to być współmałżonek, ale ci bliscy, ci ludzie, których Pan Bóg postawił obok ciebie. Aby zadbać, aby ta miłość była jak najlepsza. Ale żeby tak było, trzeba się to modlić. Modlić się codziennie o siłę do tego, by kochać. Otwierać się na Ducha Świętego. Przywoływać go. Ducha miłości. Aby nas napełnił. Aby ta nasza miłość była Bożą miłością. Ale żeby też otwierać się na Ducha Świętego, trzeba najpierw wyrzucić z swojego życia grzech. Bo nie ma miejsca na Ducha Świętego i na grzech. Jest miejsce albo na jedno, albo na drugie. Jeżeli jest grzech, to do konfesjonału wyspowiadać się. Dopiero wtedy modlić się o napełnienie Duchem Świętym. Wtedy będziesz potrafił kochać tak, jak chce Pan Bóg. Oby każdy z nas potrafił tak kochać. Pamiętajmy, co mówiła święta siostra Faustyna Kowalska, powtarzając zresztą słowa Pana Jezusa. Po śmierci będziemy sądzeni głównie z miłości. I oby każdy z nas jak najlepiej zdał ten egzamin.